Książka, obok której nie sposób przejść obojętnie. Autobiografia Marka Chłaski w zestawieniu z barwnymi latami PRL-owskiej rzeczywistości. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czyta Filip Kosior.
Oczywiście, że nie najlepiej byłoby żyć tak, jak żył Felix Dzierżyński. W ogóle trzeba nie zapominać ani na chwilę, że nigdzie nie żyje się tak dobrze jak na koszt klasy robotniczej. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Tę smutną prawdę człowiek rozumie dopiero wtedy, kiedy poprosiło się już o azyl polityczny i kiedy jedyny nasz majątek osobisty stanowi ceratowa teczka, w której naród amerykański umieścił swój dar dla uchodźców spoza żelaznej kurtyny. Szczotkę do zębów, ręcznik i mydło. Można to sprzedać za 50 fenigów, ale trzeba mieć szczęście, aby znaleźć idiotę, który chciałby kupić. Co jednak robić, jeśli chce się dalej pisać? Sprawa jest łatwa, o ile jest się byłym komunistą, członkiem Komitetu Centralnego lub wysokim funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa, szpiegiem lub dyplomatą. Człowiek spoza żelaznej kurtyny, który szpiegował na rzecz Kremla, wyrywał swoim braciom paznokcie lub wprowadzał im kule w tył głowy, zawsze znajdzie życzliwych opiekunów, ponieważ stanowi atut propagandowy i może stać się argumentem w walce przeciw komunizmowi. Człowiek uczciwy, który nie był nigdy komunistą lub szpiegiem, jest tylko niepotrzebnym ciężarem dla ludzi Zachodu. Wszyscy przecież wiedzą, że narody Europy Wschodniej nienawidzą komis i że takiego człowieka nie można wyzyskać propagandowo. Mówienie, że wieczorem jest ciemno, a rankiem jasno, nie może być rewelacją dla ludzi Zachodu. Takiego człowieka czekają lata poniewierki, upokorzeń, wyczekiwania na wizję, lata pustki i rozpaczy. Nie jest też dobrze udawać rozczarowanego komunistę pisarza. Był to dobry numer do roku 1956, potem jednak Chruszczow załatwił wszystko odgórnie i dzisiaj czerwony intelektualista nie może już rozdzierać szat i skamleć, że nie wiedział o tym, iż miliony ludzi zadręczono w obozach koncentracyjnych i więzieniach. Nie może dziwić się publicznie, iż nie widział wciąż postępującej naprzód pauperyzacji swego kraju i narastającej rozpaczy swoich braci i bliźnich, o których chciał pisać prawdę. Krótko mówiąc, nie może twierdzić, że nie widział i nie słyszał tego, co widział i słyszał każdy człowiek na ulicy, każdy robotnik i każdy przechodzień. Oczywiście, że od czerwonych myślicieli nie można wymagać zbyt wiele, ale teraz odpadło nawet to. Natomiast szpiedzy i wysocy dygnitarze będą mile witani i nic im się nie stanie. Oczywiście do czasu. Książka Krywickiego, I was Stalin's agent, kończy się słowami „Udało mi się jeszcze raz”. Autor ma tu na myśli zamach na własną osobę, w którym uszedł cało. Pół roku później znaleziono go martwego w hotelu w Waszyngtonie. Z komis udaje się mało rzeczy, ale ta jedna udaje się zawsze. Cóż jednak ma zrobić człowiek piszący, który nie był nigdy członkiem partii, który nie pisał hymnów na cześć policji politycznej i którego nie chciano drukować we własnym kraju, zarzucając mu kontrrewolucjonizm? Nie bardzo wiadomo. Spróbujmy się zastanowić, co zrobić w chwilach głodu, kiedy żaden wydawca nie da nam zaliczki, a wierzyciele czyhają na rogu ulicy, dzierżąc w rękach bykowce. Udawanie obłędu nie jest rzeczą prostą, ale można się tego nauczyć, jeśli tylko ma się dość odwagi i charakteru. Najłatwiej jest symulować manię prześladowczą. Wymaga to jednak czasu. Kiedy widzimy, że zostało nam pieniędzy tylko na 2 miesiące życia, zaczynamy. Zgłaszamy się pewnego dnia do komisariatu policji z prośbą o wydanie nam pozwolenia na broń. Na pytanie urzędników, w jakim celu potrzebny nam jest 15-strzałowy pistolet marki FN, odpowiadamy, że od tygodni jesteśmy śledzeni przez jakiegoś osobnika w skórzanym płaszczu, czarnych okularach i z laską w ręku. Sugerujemy przy tym, że w lasce umieszczona jest szpada. Gilda, Staring by Rita Hayworth and Glenn Ford. Oczywiście urzędnicy policji wyrzucają nas na zbity pysk. Parę dni później zjawiamy się znów. Znów opowiadamy to samo, z tą różnicą, że tym razem jesteśmy śledzeni przez zupełnie innego osobnika, który trzyma w ręku teczkę. Sugerujemy, że w teczce rzeczony osobnik ma bombę zegarową, którą chce włożyć do bagażnika naszego samochodu. A Touch of Evil, directed by Orson Welles. Na pytanie urzędnika, czy jesteśmy w posiadaniu samochodu, odpowiadamy, iż nie. Ale czasami bierzemy taksówkę i wtedy rzeczony osobnik może tam umieścić swoją bombę. Znów dostajemy kopa w tyłek. Ale na komisariacie policji wiedzą już, że byliśmy 2 razy. Może nawet 3 lub 4, ale nie więcej. Nie wolno nam z początku w żadnym wypadku iść do lekarza. Jest się przecież wariatem, który nic nie wie o nękającej go chorobie i który wierzy, iż jest prześladowany na tle politycznym. Na wszelkie rady przyjaciół sugerujących nam udanie się do psychiatry odpowiadamy odmownie lub nawet lekkimi atakami furii. W końcu zrywamy kontakty ze światem zewnętrznym. Transportują nas do szpitala w Haar, gdzie nie jesteśmy sami. Jest to szpital dla 4200 pacjentów. Niezliczone ilości Juliuszów Cezarów, Chrystusów i synów z nieprawego łoża księcia Windsoru umilą nam czas. Kiedy byłem tam po raz ostatni, mieszkałem w jednym pokoju z cesarzem Abisynii. W następnym pokoju mieszkał ksiądz, którego naziści torturowali tak straszliwie, że stracił zmysły. I kiedy go wreszcie po zakończeniu wojny wypuszczono z więzienia, nie był w stanie zrozumieć, iż wojna skończyła się i że jest wolny. Jeśli po jakimś czasie lekarz zapyta nas, czy chcemy wrócić do żony, odpowiadamy, że nie. A na pytanie tego durnia, czym motywujemy swoją decyzję, odpowiadamy mu, że doszliśmy do wniosku, iż chorego człowieka nie można kochać. Tak więc postanowiliśmy odejść, aby nie łamać życia kochanej kobiecie. I napisaliśmy już nawet do niej list, w którym przyznaliśmy się do niepopełnionych zdrad. Świadczy to, że żonę naszą kochamy ponad wszystko, ale świadczy również, że nasz stan depresji pozostał, choć przybrał formę łagodniejszą i możliwą przez nas samych do kontrolowania. To wszystko ma tylko wtedy sens, jeśli rzeczywiście mamy żonę i chcemy urwać się od niej na jakiś czas. Jeśli żony nie mamy, to trzeba powiedzieć doktorowi, iż mamy przyjaciółkę, tak samo biedną jak my, i że nie chcemy łamać jej życia. Wiemy, że kocha się w niej rzeźnik z przeciwka lub młody sportowiec z własnym samochodem, a my wiemy, że nasza ukochana uwielbia szybką jazdę. My nie możemy jej dać nawet tego. I dlatego chcemy odejść.
Był to fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czytał Filip Kosior. Książkę polecają wydawnictwo Lind & Company oraz Polskie Radio Białystok.